Nowy Tygodnik Kulturalny.
Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, o jakiej porze dnia albo nocy nas Państwo oglądają i słuchają, to jest 49. wydanie podcastu Nowy Tygodnik Kulturalny. Ja się nazywam Jacek Wakar i mam wielką przyjemność spotykać się tu z Wami razem z moimi wspaniałymi koleżankami i kolegami, które za sekundę przedstawię. A najpierw chciałbym podziękować jak zwykle naszym patronom, bez których nie byłoby nas tutaj. A to przede wszystkim Klub Audio w Katowicach, a audio po łacinie to znaczy słucham. Zatem na Facebooku odnajdą Państwo hasło audio, owszem słucham, oraz niepublicznemu przedszkolu integracyjnemu Wesoła Lokomotywa ze Stargardu, a także Joannie Plesner, Adamowi Abramczykowi, Annie Bukowskiej, Krzysztofowi Pełce, Ewie Pierańskiej-Norek, Magdalenie Popiołek-Pyć, Joannie Strubel, Dorocie Uszpolewicz, Markowi Paciulewiczowi. Wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, prosimy o więcej. Dziękujemy także Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy w Warszawie, które jest naszym gospodarzem, gości nas tutaj od początku istnienia Nowego Tygodnika Kulturalnego. Wielkie, wielkie dzięki. I to jest ten moment, kiedy przechodzimy do przedstawienia fantastycznej ekipy Nowego Tygodnika Kulturalnego. Agnieszka Szydłowska, krytyczka muzyczna.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Karolina Felber, krytyczka literacka.
Dzień dobry.
Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy.
Dzień dobry.
Szymon Kloska, krytyk literacki.
Dzień dobry.
Bogusław Deptuła, krytyk sztuki.
Witam.
I zaczynamy jak zwykle od filmu. Dziś propozycje mamy tylko dwie, za to reżyserów bardzo utytułowanych. Zaczynamy od filmu The Old Oak, Ken Loach. Czy to jest ten Ken Loach, Łukaszu, do którego się przyzwyczailiśmy? Klasyk, czy też klasyk pokazuje jakieś nowe oblicze w swoim filmie?
Właśnie powiedziałeś o klasyku, słusznie. Bo to kino, które jest progresywne, które nas w tygodniku interesuje, to raczej kino wytyczające nowe ścieżki, jakieś nowe pomysły. Ale mamy też kino klasyków, seniorów czy nestorów. Te określenia akurat w przypadku takich twórców, jak nie wiem, niedawno mówiliśmy Martin Scorsese, no Clint Eastwood może mniej ze względu już na zaawansowaną metrykę. To nie jest kino, po którym spodziewalibyśmy się i tak najczęściej to się spełnia, jakiś nowych inspiracji czy nowych trajektorii poszukiwań, ale nie sądziłem, że Ken Loach to już jest jednak ta grupa, ponieważ on zawsze działał trochę z boku, zawsze konsekwentnie lewicowe lub lewicujące poglądy. Nie funkcjonował w tym takim mainstreamowym, festiwalowym obiegu i rzadko się pokazywał w ogóle. On ma 87 lat, Ken Loach dzisiaj, aż. I sam stwierdził, że The Old Oak to jest jego ostatni film, film, którym kończy karierę reżysera, jeden z najważniejszych twórców kina społecznego. Wymienimy parę tytułów: Kes, Riff Raff, Wiatr buszujący w trawie. Tych tytułów jest więcej i szczerze mówiąc byłoby szkoda, żeby kończył takim filmem, bo film jest przeciętny, mocno przeciętny. Wygląda trochę tak, jakby go zrealizował jakiś kopista stylu Kena Loacha. Nie jest to kompromitacja, nie jest to film, o którym powiedziałbym, że nie ma o czym rozmawiać, bo w przypadku reżysera na tym poziomie, jak Loach zresztą zrobił to ze stałą swoją ekipą, scenarzysta, operator, kompozytor, zawsze to jest na pewnym poziomie, ale ma cechę, której w kinie Loacha nie dostrzegałam. On jest po prostu naiwny, bardzo naiwny. Opowiada jakby to stara loachowska szkoła, żeby dwa zdania powiedzieć o treści. Jesteśmy w momencie, w którym Anglia decyduje o, wtedy ta nazwa powstała, o Brexicie. Jesteśmy w małej miejscowości obok Durham. The Old Oak to jest nazwa pubu pod Starym Dębem, w którym spotykają się coraz starsi, coraz bardziej sfrustrowani bywalcy, piwosze, komentujący coraz żywiej i bardziej niechętnie obecność, bo to miasteczko podupada, górnicze, postgórnicze, przyrodnicze, jak zawsze u Loacha krytyka Margaret Thatcher, pojawienie się uchodźców w Syrii. I pojawia się w związku z tym taka zrazu niepewna, a potem coraz silniejsza więź łącząca szefa tego pubu, TJ-a, z fotografką z Syrii. Tylko to jest wszystko papierowe. To jest takie naiwne, prostolinijne i właściwie nie dające charakterologicznie bohaterom powodu do jakiejś psychologicznej wiarygodności. Więc mnie ten film rozczarował, bo myślę sobie, że tym, co Loacha wiodło na wyżyny, to była niejednoznaczność, a ten film jest jednoznaczny aż do bólu.
To w sumie ciekawe, że tak, ja bardzo szybko... Jednak dla mnie jednoznaczny w swojej pracy reżyser uzyskał u ciebie miano takiego, który przez lata dążył do niejednoznaczności. Dla mnie ten film jest bardzo Loachowski. Nie wiedziałam, że reżyser jest już tak zaawansowany wiekiem i to mi trochę tłumaczy tą taką bardzo, no być może z punktu widzenia niektórych banalną, a być może z perspektywy właśnie doświadczeń życiowych, prostą tezę, o której opowiada cała ta historia, czyli że spotkanie jest warunkiem zrozumienia i jest taką możliwością, żebyśmy wszelkie nietolerancje czy stereotypy rozbili w proch i zaistnieli. Rzeczywiście w kontekście tych wszystkich wielkich tragedii, które widzimy teraz, Syria, no to oczywiście może dawniejsze obrazki, ale teraz Gaza, to wydaje się naiwnością apelować, żeby ci ludzie usiedli ze sobą do stołu i wspólnym posiłkiem, o czym też jest ten film, pokonali to wszystko, co ich dzieli. Ale jednak ja uważam, że ten film nie jest aż tak zły, jak opowiedziałeś. Co więcej, ma wzruszające momenty i jako taki głos, którego nie było. Myślę, że fajnie pokazuje właśnie niechęć brytyjskiej prowincji do przybyszy z zewnątrz. Jest ważny.
To ja bym tylko dorzucił jedno słowo, bo jestem oczywiście psychofanem tak zwanego realizmu kuchennego z Lewozmywaka i Kena Loacha, czy Mike'a Lee, czy innych twórców tego nurtu. Oglądam wręcz...
Jak to powiedziałeś?
Realizm kuchennego z Lewozmywaka.
I to tak, jest twoje, czy to gdzieś to?
Nie, to nie,
no
moje,
wyczytał,
niestety.
Na pewno wyczytałem.
Tak, wyczytałem. Natomiast wydaje mi się, że te słowa, które się pojawiły, czyli naiwność i banalność, są wpisane w ten nurt i w tą wrażliwość. I naiwność jest wręcz psim obowiązkiem tego typu twórców. Natomiast ten film rzeczywiście momentami kuleje, co tu dużo mówiąc. I to nie jest najlepszy Ken Loach, jakiego widziałem w życiu, ale, i tu się zgodzę z Agnieszką, no były momenty w trakcie tego filmu, gdzie rzeczywiście chwytał on za gardło w sposób dość intensywny zresztą.
Znaczy to jest taka sytuacja niedobra, kiedy jakby dobre intencje skutkują złym filmem. I to jest trudna operacja na wrażliwości, no bo właściwie sekundujemy temu pomysłowi, chcemy, żeby to się powiodło. Natomiast niestety to jest rozczarowujące głęboko i trudno mi, znaczy bardzo podziwiać. Wiem, Agnieszkę, że miała tyle dobrego serca dla tego filmu.
Ja może dlatego, że oglądałam go w Centrum Solidarności w Gdańsku kilka miesięcy temu.
No właśnie,
i w takich okolicznościach, kontekście, właśnie, może okoliczność jakby ten film społecznie
znaczenie.
Brzmiał,
ja oglądałem samotnie w domu i niestety byłem wydany całkiem na pastwę tego dzieła i słabo to zniosłem.
No dobrze,
zniosłem.
Nie wiem, czy ty jeszcze, Karolino, jedno zdanie?
Zgadzam się z Łukaszem i z Bogusiem.
A ja jestem po stronie Agnieszki, ponieważ ja w tym filmie odnalazłem świat Kena Loacha. Oczywiście, że to nie jest najwybitniejszy jego film, ale wciąż można przenieść się do tej rzeczywistości. I kiedy je kiedyś zabraknie, to będzie mi bardzo przykro. I przechodzimy do filmu numer dwa, kategoria Mistrzowie, ciąg dalszy. Monster Hirokazu Koreda, bywalec najważniejszych światowych europejskich festiwali. Człowiek, który ma w światowym dzisiaj kinie pozycję zupełnie wyjątkową. Czy on znowu powtarza to, co już wielokrotnie pokazywał, czy Monster jest jakimś nowym otwarciem w jego twórczości?
Jest bardzo ciekawym filmem w dorobku Hirokazu Koredy. Być może dlatego, że ten japoński przecież reżyser ostatnie filmy, te najgłośniejsze na czele ze Złodziejaszkami, nagrodzonymi Złotą Palmą na festiwalu w Cannes, realizował w Korei, we Francji, a tymczasem wrócił do Japonii, otoczył się japońskimi współpracownikami i stworzył film niezwykły, no, opowiadający o wielotorowości koncepcji przebiegu zdarzeń w zależności od konkretnej osoby. to, co się wydarza, może być zupełnie inaczej odczytywane przez Jacka, przez Karolinę, czy przez Bogusia, czy przeze mnie. No to jakby najpełniej w historii kina i dla kina przyswoił inny wielki Japończyk, Akira Kurosawa, ale ten film akurat jest bliski filmowi, który chyba omawialiśmy w tygodniku kulturalnym również, czyli blisko Donta. Bo jest takie słowo, epitet, którym się szachuje na prawo i na lewo w ocenie dzieł artystycznych, bo jest wygodny jak subtelny, prawda? Wszystko jest subtelne, ale ten film naprawdę jest subtelny, opowiadając o bardzo ważnych sprawach i gdybym miał, zmuszony był jednym słowem podsumować, to byłby właśnie ten epitet. Koreda...
tylko o co w tym filmie tak, króciutko
zaczyna chodzi? To jest ładna historia. Zaczyna się od pożaru, czy podpalone, czy wypadek i trzeba, kto to zrobił. I potem mamy historię już dużo bardziej wyrafinowaną. Yuichi Sakamoto napisał scenariusz nagrodzony na festiwalu w Cannes i to jest bardzo słusznie przyznana nagroda. Natomiast Ryuichi Sakamoto jest autorem muzyki. Jemu film jest dedykowany. Już. To jest...
Ryuichi Sakamoto chyba.
No, aha, tak. A ja powiedziałem Ryuichi.
Chyba tak.
Ale... Wymontujecie to. no, z japońskimi imionami czy nazwiskami. Sakamoto jest akurat łatwe. To była ostatnia partytura w życiu wybitnego, jednego z największych kompozytorów, również muzyki filmowej. Mamy perspektywę matki, nauczyciela posądzanego o stosowanie przewagi swojego stanowiska wobec uczniów i być może ucznia, który jest tytułowym potworem, monsterem. I wszystko właśnie jest dosyć wyrafinowane, pięknie plastycznie, ale i subtelnie, podkreślę to już po raz ostatni, obiecuję, opowiedziane i z filmem Lucasa Donta łączy to dzieło Koredy to, że w ten film niejednoznacznie, bo to jest najpiękniejsza sfera i tym się też ten film kończy, pokazuje tożsamościowe relacje między dzieciakami. Bardzo dobrze i wiarygodnie to zostało pokazane, a w kinie to jest nie do zrobienia. To się udało Dontowi, to się udało Koredzie. Dla mnie jest to lektura obowiązkowa i naprawdę znakomite kino.
Wydaje mi się, że bardzo dobrze, że ten film trafił do dzisiejszego odcinka Nowego Tygodnika Kulturalnego, bo wspólnie z książkami i nie tylko, konstytuuje taką nić przewodnią, którą można by określić słowem relatywizm. To znaczy rzeczywiście w tym filmie i w książkach i w przynajmniej jednym ze spektakli, o których będziemy rozmawiać, to czym jest, bywa, okazuje się prawda, zależy od perspektywy, zależy od patrzącego, zależy od odczuwającego. I w tym filmie to wspaniale gra. To jest film, który cały czas zaskakuje. Wspomniałeś o zakończeniu. No, nawet ten koniec, ten finał tego filmu jest taki, że no, zostawia nas z takim poczuciem epistemicznej niepewności, powiedziałbym.
Widzę, że zaległa cisza. Powiedzmy zatem tylko, że film nowy Mistrza Hirokazu Koredy, Monster, polecamy. Jeszcze
ja
chwilkę.
Tylko powiem jedną rzecz, o którą podejrzewam, że chodziło twórcom. Rzeczywiście serdecznie Państwu polecając ten film, że widz utożsamia się z każdym wariantem. Czyli ja oglądając ten film raz byłem po stronie matki, raz ufałem nauczycielowi. Najmocniej może identyfikowałem się z chłopcami, ale to jest niesamowite, że on tak działa, że każdy z nas jest w tych bohaterach bardzo mocno zakorzeniony.
To ja muszę to tylko podbić, bo ja też miałem tak, że chciałem się rzucić na tego nauczyciela. Te przeprosiny, które były płaskie i chwilę później jestem już po stronie jego i później chłopki.
Od 17 maja, czyli jeszcze chwilkę trzeba na Monstera, czy na Monster w kinach poczekać, ale warto czekać. Koreda powraca także do polskich kin.
Nowy Tygodnik Kulturalny.
I przechodzimy do części literackiej. I rozpoczynamy od książki pod tytułem Mała Czarna i Perły Helen Weinzweig. Szymonie, bardzo proszę.
Przełożyła tą książkę na polski Magda Heidel. To jest książka, która ukazała się jakiś czas temu. Autorka urodziła się w Radomiu, trafiła do Kanady, trafiła do Toronto, tam dorastała w biedzie, by związać się z kompozytorem pewnym i mieć z nim dzieci, które to dzieci odchowywała. Jak już dzieci odchowała, to dopadło ją załamanie psychiczne i ktoś jej poradził, że może sobie z tym załamaniem poradzić za pomocą pisania. I dzięki za tę poradę Weinzweig napisała dwie powieści, jeden zbiór opowiadań. I to jest pierwsza jej proza po polsku. Ta książka pochodzi z 1981 roku, wtedy została opublikowana i spotkała się z jakimś tam ciepłym przyjęciem krytycznym, ale tylko. I wpadła właściwie natychmiast z automatu w jakiś literacki czyściec, po czym po latach, 4 albo 5 lat temu wydaje mi się, trafiła do serii New York Review of Books Classics i podbiła cały świat i słusznie. Ja jestem tą książką absolutnie zachwycony. Książka zaczyna się w ogóle jak jakaś sensacja. To znaczy jesteśmy w miejscowości Tikal w Gwatemali, gdzie poznajemy główną bohaterkę, która czeka na swojego kochanka, który jest szpiegiem i ma go spotkać, używając klucza, który jest zapisany na stronach numeru National Geographic. On się nie pojawia. On dzwoni, mówiąc, że muszą zmienić szyfr i być może w ogóle zakończyć swoją relację, ale póki co spotkajmy się w Toronto. No i bohaterka jedzie do Toronto. Tam zamiast National Geographic czeka na nią 4-stronicowa broszura botaniczna dotycząca wiązów kanadyjskich, które umierają, więc myśli, że musi się spotkać na ulicy, która ma wiąza rzeczonego w nazwie. Jest ich 47 czy 37, nie pamiętam, więc chodzi po Toronto. Chodzi bez przerwy i napotyka ludzi, napotyka przedmioty, napotyka historię. Najczęściej są to niezwykle dojmujące i no, straszne, smutne, przygnębiające opowieści, a to o Holokauście, a to o handlu żywym towarem do Buenos Aires, a to jakiś moment niewyobrażalny wręcz, jak wchodzi do galerii sztuki i staje przed obrazem Pierre'a Bonarda i zaczyna rozmawiać z dziewczynką, która jest w prawym dolnym rogu tegoż obrazu, czemu towarzyszy chyba, tak się domyślamy, atak epilepsji. Natomiast powiedziawszy to wszystko, te plany ontologiczne tej powieści pomiędzy światem realnym wewnętrznie i realnym zewnętrznie, uproszczając, są tak rozmyte, a przy tym jest to napisane fenomenalnie, z lekkością, z humorem. No i finał, ja nie wiem, Karolino, czy powinienem cokolwiek mówić o finale, ale finał jest więcej niż zaskakujący, czyli ten początek sensacyjnej, który nam obiecywał sensacyjną powieść, rzeczywiście w finale tej powieści się spełnia w sposób niezwykle przewrotny oczywiście.
No, zarówno Monster, jak i Mała Czarna i Perły mają taki finał, że nic tylko zachęca, żeby sięgać po te dzieła i delektować się. Ale ja mam jeszcze taką dopowiedzenie do tego, co ty powiedziałeś. To jest przede wszystkim o takiej kobiecości. To jest książka napisana przez dojrzałą życiowo pisarkę. To jest tak zwany późny debiut. I to jest książka, która od razu, że tak powiem, jakby kapitalizuje doświadczenie życiowe pisarki. To czuć, że ona jest bardzo, bardzo dojrzała, że ma, że przemoc symboliczna, którą tam opisuje na każdej stronie, ty trochę wymieniłeś, na czym polega ta przemoc symboliczna, ale tam jest jej znacznie więcej, ponieważ sam ten kochanek, bardzo możliwe, że jest jej założeniem i marzeniem, ale nawet jeżeli jest rzeczywistością, to jednak to nie jest miła postać, mówiąc krótko.
Ale ja bym...
I chciałabym tylko powiedzieć, że to jest książka, która się wpisuje w pewien nurt powieści kobiecej dwudziestowiecznej, gdzie późno odkrywany własny autonomiczny głos jest głosem zbierającym właśnie te poszczególne małe historie rozmaitych opresji i pięknie w ten sposób jakby opowiadającym o tym.
Na szczęście jesteśmy na ekranie także, więc mogą Państwo zobaczyć, jak wspaniale nasi specjaliści od literatury nawzajem siebie słuchają i jak bardzo się ze sobą zgadzają.
Zgadzamy się.
Nie, bo ja jeszcze chcę wyciągnąć
książki,
coś, co Karolina
powiedziała. Ale bardzo szybciutko.
Chciałam tylko powiedzieć, że w każdym języku, w każdym solidnym języku w XX wieku zdarzyła się taka książka. Moglibyśmy je wyliczać, bo to był, tak jak mówię, szeroki nurt pewnego rodzaju dojrzałego spojrzenia na kobiecą rzeczywistość. I po polsku też mamy taką książkę i mniej więcej z tej samej epoki. Troszkę nieodkrytą, ale zachęcam, ponieważ taką właśnie powiastkę, no już, niby tak, o wariatce, ale w sumie o kobiecie, która wie więcej, napisała Agnieszka Osiecka, nazywa się ona Neponset.
Okay. Jak się nazywa?
Neponset.
No ja bym dodał tylko tyle, że to nie jest przemoc, której ona doświadczała, ale to jest też przemoc, która była doświadczana wcześniej, którą ona dziedziczy. I to nas pięknie przenosi i podprowadza w książkę Marty Hermanowicz pod tytułem Koniec, no, która jest przede wszystkim o, co tu dużo mówić, dziedziczeniu najróżniejszych traum. Tu sny są łapane, sny babci.
Tak, to jest książka wydana przez Artridge, warszawskie wydawnictwo, debiut powieściowy tejże autorki i też taki debiut szeroko komentowany, ale też wyczekiwany. Ta książka była bardzo mocno obecna, zanim jeszcze mieliśmy okazję ją przeczytać, bo miała dosyć szeroką akcję promocyjną. I ja może powiem tak. To jest książka, która jest historią właściwie rodzinną, ale historią wpisaną historią rodzinną wpisaną w dużą historię. Czyli mamy rodzinę z Ukrainy, z Wołynia, mamy oczywiście II wojnę światową. Domyślamy się, że te sekwencje zdarzeń, których świadkami i uczestnikami byli przodkowie bohaterki, bohaterka jest współczesna, będą ją nawiedzać właśnie poprzez te sny, o których powiedziałeś. I ta obróbka, czyli praca pamięci, ale też sen, który jest trochę poza naszą świadomością, a z drugiej strony tę świadomość jakoś tam transmituje, świadomość przeszłych pokoleń oraz swoje własne jakieś lęki, fobie i traumy. To wszystko w tej książce miało wybrzmieć i miało się złożyć w opowieść, no, o pewnym kawałku historii, którego nie da się zostawić. I bardzo wybrzmiało, a nawet i za bardzo, bo momentami mam wrażenie, że to jest taka książka, która w oczywisty sposób pisze o bardzo trudnych rzeczach, to nie jest komplement. To znaczy, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, czy nie, ale ja miałam takie poczucie, że jesteśmy za bardzo uwikłani w media i za bardzo ta historia jest przepuszczona przez pewne, już bym powiedziała, takie nawet klisze i takie, bym powiedziała, nawet sposoby narratywizowania przeszłości, o których się właściwie uczymy na studiach humanistycznych. Bardzo mi to przeszkadzało, miałam wrażenie, że jestem na jakimś wykładzie.
W trakcie lektury tej książki, bardzo się cieszę, że powiedziałaś o mediach, trafiłem na świeży materiał wideo Al Jazeera o... To nosiło jakiś tytuł, czy pokolenie Z przerwie dziedziczenie traumy. I ten 30-minutowy dokument i ta książka sprowadzały się do, no właśnie, jakiejś takiej prostej wprawki.
No rekomendujemy właśnie kolejną książkę.
Właśnie, więc tutaj proszę uważać, ale zajrzeć, bo rzecz oczekiwana. A drugą książkę, którą dzisiaj mam, Anna Mazurek, Zwierzęta łowne, to jest taka propozycja naprawdę na wakacje. To nie jest lekka książka, to jest książka o bardzo silnym podziale społecznym. Są pewnego rodzaju, nie wiem, bohaterowie reprezentujący znieczulice, reprezentujący presję na zyski, presję na biznes, presję na eksploatację społeczną, ale też ekologiczną, czyli mamy po prostu faceta, który ma rzeźnię. Mhm. A z drugiej strony są oczywiście ci wszyscy ludzie, dla których los słabszych nie jest obojętny, słabszych rozmaicie rozumianych. W tej drugiej grupie sytuują się ludzie o odmiennej wrażliwości, ludzie, oczywiście aktywiści klimatyczni, starsze kobiety, które uważane są za niepotrzebne społecznie, prawda? Jakieś zbędne, jak ciotka głównego bohatera. Główny bohater, który jest zniewieściałym mężczyzną szukającym swojego miejsca na ziemi. Chciałam powiedzieć, że to jest taka książka, która w piękny sposób opisuje, jak rozpadają się malutkie wspólnoty, bo rzecz się dzieje na polskiej wsi, tuż pod puszczą, rozpadają się malutkie wspólnoty na te same zjawiska, które obserwujemy, powiedzmy, w dużych miastach i jak to się właściwie fajnie opowiada. Właściwie zapraszam do lektury, to jest dobrze napisane. O.
To jest bardzo dobrze napisane, ale ja mam takie wrażenie w przypadku obu tych książek, że jakby pisanie jest ważniejsze niż wszystko inne. I trochę jakby ten imperatyw pisania mi tutaj wystaje z obu tych książek i przeszkadza mi w jakiejś takiej lekturze przyjemnościowej.
To chyba było w wypowiedzi Karoliny w przypadku Hermanowicz, że tu się zgadzasz, prawda?
Ja bym uważał, że to się przenosi na obie te książki, że to jest ich wspólna jakby taka wada, że to mówię, że ten imperatyw pisania z nich wystaje i to mi przeszkadza.
Okej, zatem zostawmy te książki. Jeszcze jedno zdanie, ale jedno zdanie od Szymona w sprawie Elizy Kąckiej.
Tak, bo to jest książka, gdzie imperatyw pisania służy czemuś innemu. Nie wiem, czy można tą autobiograficzną opowieść o macierzyństwie nazwać jakąś tam autoterapią. Być może. Natomiast jest to też książka terapeutyczna dla rodziców po prostu, bo tam są rzeczy, które się pojawiają w zaciszu kuchni. Czasami wieczorami o tym rozmawiamy, czasami na placach zabaw o tym rozmawiamy. Kącka wzięła i napisała o tym, jak to jest być matką. Matką dziecka zresztą bardzo specyficznego, gdyż główna bohaterka Ruda, to znaczy trudno tu powiedzieć, kto jest główną bohaterką, bo rzeczywiście ta perspektywa matki, perspektywa dziecka się tu równoważą. Tytuł tej książki brzmi Wczoraj byłaś słana zielono. Bardzo polecamy nie tylko rodzicom, bo często... Jeszcze jedno zdanie powiem. W pewnym momencie Kącka pisze coś takiego, że są matki, są ojcowie, którzy liczą upływ czasu od urodzin do urodzin, patrząc na swoje pociechy, a ona pisze o tym, że liczy od zdania do zdania. I to zdanie, które jest tytułowe w tej książce, to jest jedno z tych zdań, które z ust Rudej padło, ale tam w książce pojawiają się też zdania, które matka zasłyszała. I my te wszystkie zdania znamy. Pani Elizo, dlaczego pani nie to? Dlaczego pani nie zrobi tego, tamtego, szmego?
Miało być jedno zdanie. Ja powiem tylko, że bardzo na książkę Elizy Kąckiej czekam, bo jeszcze nie miałem okazji jej przeczytać.
To ja powiem naprawdę jedno zdanie, że przeczytaj, a do tego zrymuj z książką Synu jesteś kotem Katarzyny Michalczak, bo dla mnie to jest temat, to wiadomo, że jest porównywalny, ale wrażenie oczywiście równie mocne.
Nowy tygodnik kulturalny.
Przechodzimy zatem do sztuk wizualnych i Bogusławie. Co dziś mamy?
Ja bym chciał zaprosić przede wszystkim na wystawę Surrealizm i inne mity. Gigantyczną wystawę liczącą ponad 300 obiektów. Ma to znaczenie jednak w przypadku tej prezentacji.
W przypadku surrealizmu.
W przypadku surrealizmu ilość obiektów też oczywiście ma jakieś znaczenie surrealistyczne.
Surrealizm. Natomiast, nie mogę się doliczyć obiektów.
Natomiast tu mnie chodzi tutaj o to, że to jest dość trudna sytuacja, w której należy... Jest setna rocznica. Coś wypadałoby zrobić. Kuratorka trochę mówiła, że to nie jest tak, że to nie tylko ta rocznica tutaj na to wpływa, no ale nie udawajmy, że tej rocznicy nie ma. Ona jest i ona jakoś tam będzie inspirować. Już się zaczęły wystawy.
I rozczarowująco w Polsce się mało wokół tej rocznicy dzieje. Ale to właśnie... jakiś taki apetyt...
To właśnie
przejdźmy do wystawy w Muzeum Narodowym.
To wynika chyba z tego, że tak jak mówi kuratorka, mówi się, że w Polsce nie było surrealizmu. Ta wystawa bardzo mocno udowadnia, że wręcz odwrotnie, było tego bardzo dużo, tylko że może my nie jesteśmy do końca przygotowani na to, żeby te różne rzeczy, które w Polsce się działy, nazywać surrealizmem. I to jest chyba główna teza tej ekspozycji, która jest poza wszystkim bardzo starannie przygotowana, za co należy pogratulować Muzeum Narodowemu, które rzeczywiście się postarało i wybudowało świetną scenografię dla tych wszystkich obiektów. I oczywiście tutaj nie ma żadnych podręcznikowych nazwisk z całego świata. Nie będę ich wymieniał, no bo ich nie ma, no więc ich nie wymienię. Są inne, mniejsze nazwiska już z bocznych kart historii, wielkiej historii surrealizmu, ale one się pojawiają. Natomiast jest rzeczywiście takie wyniesienie polskiej sztuki w bardzo różnych jej przejawach, zarówno fotografii, rysunkach, obrazach, asamblażach. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo znakomite poszerzenie spektrum naszej wiedzy. To jest taka wystawa, która bardzo uczy. I bardzo też otwiera oczy.
Polecamy zatem tę wystawę, kończąc ten temat, czyli kończąc wystawę, temat wystawy Surrealizm, inne mity.
A można jedno zdanie?
Tak, można jedno zdanie.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że to jest stulecie oczywiście manifestu surrealistycznego, który znamy ze szkoły, A dzięki tej wystawie zrozumiałam, jak bardzo surrealizm jest organiczny, bo wszystkie prace, właśnie nie te topowe, tylko w dużej mierze też polskich artystów, bardzo pokazują, jak ten automatyzm rzekomy był organiczny, czyli właściwie nie był automatyczny, był organiczny.
Był
wewnętrznym głosem człowieka.
Szanowni Państwo, zatem do 11 sierpnia w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa Surrealizm i inne mity. Z Warszawy, z Muzeum Narodowego w Warszawie przenosimy się do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a tam wystawa Bożenna Biskupska, budowla i artystka możliwa. Do 9 czerwca, więc mamy jeszcze miesiąc, żeby tę wystawę zobaczyć.
To jest, powiem szczerze, dla mnie dość trudna sytuacja, w której oglądamy bardzo dużą ilość prac jednej artystki i właściwie zarówno sposób wyeksponowania, jak i jakby jakaś taka myśl, która towarzyszy tej pracy twórczej, jakby mówi, że to wszystko jest jakby równie ważne i równie nieważne, co mnie stawia w kłopotliwej sytuacji, bo ja nie wiem, czy te obiekty, które na tej wystawie się znalazły, czy one tam powinny być, czy one są tam zaplanowane, czy to jest taki przypadkowy zrzut z pracowni. Ja wiem, że taka była koncepcja, ale ta koncepcja pozostawia mnie ogłupionym. Ja nie wiem, na co mam patrzeć tak naprawdę. Ja nie wiem, co jest ważne. Ja się czuję tam właściwie po prostu zagubiony. Mam takie poczucie, że miała być ważna, duża wystawa trochę jakby niedoszacowanej artystki. Ona jest ustawiana w rzędzie za wystawami Ewy Kuryluk, Magdaleny Abakanowicz. To jest jakby trzecia taka duża kobieca prezentacja. I rozumiem, że miała być to prezentacja, która jakby dopisuje Bożenę Biskupską do tych wielkich nazwisk w polskiej sztuce. No i ja uważam, że to jest klapa. Że to nie będzie wielkie nazwisko w polskiej sztuce. Strasznie przepraszam, że tak mówię, ale mówię szczerze.
Zatem proponujemy, aby Państwo sami, jeśli mają Państwo oczywiście ochotę, ocenili, czy nasz ekspert od sztuki ma rację. Bożenna Biskupska, budowla i artystka możliwa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu do 9 czerwca.
Nowy Tygodnik Kulturalny.
Agnieszko, a ty, jeśli chodzi o muzykę, wybrałaś dzisiaj dla nas jedną króciutką, ale bardzo niezwykłą propozycję.
Tak, to prawda. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio cały czas gdzieś tak jestem rozpięta pomiędzy światem ludzi, którzy żyją długo i światem ludzi, którzy żyją krócej. W ogóle bardzo często moje wybory muzyczne prowokowane są przez filmy, a znowu mam jakąś taką tendencję, żeby oglądać te starsze, nadrabiać pewne zaległości lub przypominać sobie. I nie mówię o tym kompletnie bez kontekstu, bo właśnie na płycie Jessica Pratt, Hearing the Pitch, te wszystkie elementy, czyli coś, co niby już dobrze znamy, coś, czego nie znamy wcale. To na przykład Marfa, mój pies, który postanowił dodać trochę dźwięku do naszego spotkania. Więc Jessica Pratt jest taką właśnie bohaterką świata, który jest rozpięty pomiędzy. Od właściwie pierwszej płyty przypisuje jej się coś takiego jak ponadczasowość w muzyce, co nic nie znaczy, prawda? Kompletnie nic. Natomiast kiedy przywoła się przynajmniej w kontekście tej ostatniej płyty Barta Bacharacha, czy jakieś nagrania Beach Boysów z pewnego okresu, czy w ogóle taką muzykę, która może nam się kojarzyć też z południową Ameryką, zaszczepioną gdzieś na podatnym europejsko-amerykańskim gruncie, to zbliżamy się do artystki, która jednocześnie jest erudytką, poświęca bardzo wiele czasu na to, żeby czytać, zgłębiać historię i w związku z tym to, co utrzymujemy na krótkiej, jak powiedziałeś, niespełna 30-minutowej płycie, jest wynikiem tego wszystkiego, czyli świetnego po prostu korzystania z rzeczy, które już były, całkowicie współczesnej wrażliwości i płyty, z którą właściwie nie mogę się rozstać, od kiedy jej posłuchałam i każdemu, kto jej jeszcze nie słuchał, mówię, że zazdroszczę spotkania pierwszego z Hearing the Pitch Jessica Pratt. I jeszcze myślę, że to się tak, to moje rozpięcie i w ogóle to takie teraz roznamiętnienie, z jaką mówię, takie spokojne roznamiętnienie, o ile ta sprzeczność da się wytłumaczyć, wynika też z tego, że trafiłam na tę płytę właściwie chwilę przedtem i słuchałam jej w weekend przed straszliwą informacją, która mnie dogoniła, właściwie smutną bardzo, czyli odejściem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który właśnie też powodował to moje rozpięcie pomiędzy światami, czyli że w tym radiu moim spotykałam człowieka, który od 50 lat siada za mikrofonem, o w ostatnim czasie, ucząc się na pamięć wszystkich rzeczy, które miał wypowiadać, bo nie widząc już, nie mógł czytać na przykład nazwisk z płyt, więc uczył się wszystkiego przed nagraniem na pamięć i był rzeczywiście starszym człowiekiem przed wejściem na antenę i nagle był ptaszynem, tym jazzmenem z kilkudziesięcioma płytami na koncie i po prostu pełnym wigoru gościem z tym swoim niewyparzonym językiem, który był pełen słów takich potocznych, kiedy wchodził na antenę. Więc jakby mam wrażenie, że pewne epoki się kończą wraz z odejściem takich ludzi jak Jan Ptaszyn-Wróblewski, bo kumulował w sumie wszystko. Pewną historię filmu, sztuk wizualnych poprzez brata chociażby, historię, no totalnie historie związane z tym wszystkim, co tu omawiamy. Ale jednocześnie są tacy artyści jak Jessica Pratt, którzy właśnie w tym mają źródło swojego karmienia się i gdzieś przetwarzania tego. I tak chciałam wygłosić... właściwie nie wiem co, śpiewogrę taką na temat muzyki świata, który odchodzi, ale nie odchodzi wcale tak naprawdę, o ile jesteśmy na niego wyczuleni.
To był mikrotraktat egzystencjalny.
No tak właśnie jakoś wyszło mi.
Pięknie to powiedziałaś. Jessica Pratt, płyta nazywa się Here is the Pitch. Co z tego, że trwa 29 minut, jeśli można tych 29 minut słuchać wciąż i wciąż.
Nowy tygodnik kulturalny.
Przechodzimy bardzo krótko, bo dzisiaj nasza główna część naszego spotkania związana jest z teatrem, ale też przede wszystkim z życiem. Przechodzimy do teatru. W Teatrze Ateneum można oglądać nowe przedstawienie Anny Augustynowicz, czyli Matkę Witkacego. I to jest przedstawienie, jak zwykle, u Anny Augustynowicz. Niezwykle krótkie, esencjonalne, ale też pokazujące inne spojrzenie na Witkacego. Spojrzenie na Witkacego, który portretuje kobietę Janinę Węgorzewską z dala od demonizmu, a bardziej pomiędzy opresją a tą opresją, którą sama zadaje. Kobietę dziecko, kobietę, która przechodzi bardzo szybko na drugą stronę. Bardzo ciekawa, inna niż dotychczas rola Agaty Kuleszy. Nie będziemy otwierać dyskusji na temat tego spektaklu. Ja mogę tylko powiedzieć, że to jest bardzo specyficzny, bardzo osobny, bardzo własny teatr Anny Augustynowicz, w którym Agata Kulesza w moim przekonaniu świetnie się odnalazła. Bardzo duże spory i bardzo duże dyskusje. Ja jestem prawdopodobnie w mniejszości, przynajmniej tej, która się wypowiada publicznie, budzi spektakl pod tytułem Urban, idę po was. W Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Myślę, że spór polega na tym, że nie otrzymujemy tutaj spektaklu, który jest pełną wersją książkowej biografii Marka Sterlingowa i Doroty Karaś, biografii Urbana, tylko kabaret obrazoburczy, brutalny, powiedzmy sobie drażniący kabaret z Adamem Ferencem, który pokazuje taki ekstrakt z Urbana, może uproszczony, ale moim zdaniem spełnia zadanie, które sam Urban w tekście Piotra Rawickiego streszcza, tak? Ja jestem samobieżne narzędzie do drażnienia, przyrząd do wkur, wiem gdzie dotknąć, dźgnąć i ukuć. I o tym jest to przedstawienie. Warto wyrobić sobie samemu zdanie na temat nowego przedstawienia Bartosza Szydłowskiego. Ja jestem i roli Adama Ferencego. Ja jestem bardzo na tak.
Nowy tygodnik kulturalny.
A teraz przechodzimy do najważniejszego punktu naszego spotkania. Witamy najserdeczniej panią Maję Komorowską.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Wielka polska aktorka, która zgodziła się do nas przyjść. Pani Majo, my się znamy jakiś czas.
Znamy.
Trochę długo, że tak powiem. Ja byłem bardzo mały i pewnie jak poznałem panią profesor Komorowską, która była po prostu powiązana z moją babcią wielką przyjaźnią. No i pewnie nie byłoby mnie z wami, gdyby nie pani Maja Komorowska. Za co mogę publicznie w tym momencie pani podziękować, bo tak się wydarzyło, że tak.
No a ja dziękuję, że się udało. Będę do ciebie mówić po imieniu.
Bardzo proszę. Zawsze się umawiamy, że ja mówię do pani profesor, proszę pani, a pani mówi do mnie po imieniu.
Ale tak opowiesz jest... nam kiedyś, co się wydarzyło. Bo
tak, ja miałem lat 5, tak biegałem pod nogami Maji Komorowskiej i tak wyglądało mniej więcej na ulicy Polnej. Ale przejdźmy do tematów, które dziś poruszymy w tej rozmowie. Punktem wyjścia do naszej dyskusji jest spektakl pod tym Elizabeth Costello w Nowym Teatrze. Pani Maja kręci głową, bo bierze udział, gra wspaniale jest w ostatniej scenie tego przedstawienia z Jackiem Poniedziałkiem. w fantastycznym towarzystwie aktorów Nowego Teatru w spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego. Ale pani Majo, chcę zapytać o jedną rzecz. Pani wielokrotnie mi mówiła, czy to przy okazji Szczęśliwych Dni, które są od 29 lat na afiszu Teatru Dramatycznego, pani wraz i Adam Ferency, a także inni partnerzy wcześniej w sztuce Becketta, w reżyserii Antoniego Libery cały czas gra. Ale pani mówiła wielokrotnie, nie, studenci to już koniec. No rzeczywiście, zostawiła pani szkołę już jakiś czas temu. Powiedziała pani, aktorstwo też właściwie już koniec. No ale co, jak dzwoni Krzysztof Warlikowski i prosi o taką rolę, taką scenę, takie 20 minut niezwykłe w teatrze, to jednak te deklaracje...
To jest kilka minut.
No nie tak krótko.
To jest bardzo krótko. Ja rozumiem, że... Co ja mogę na to odpowiedzieć? To znaczy, rzeczywiście myślę, że problemem, jak się ma dużo lat, to jest to, czego, o czym przedtem nie wiemy, czego nie wiemy, to jest to, że się ma, ja mam poczucie i świadomość, że ja właściwie wszystko, co chciałam, to powiedziałam. No bo w momencie, w którym powstała książka Pejzaż, rozmowy z Barbarą Osełow, prawda, to, i to jest od Grotowskiego, przez Jarockiego, przez Lupę, przez Englerta, no nawet jeszcze o Rabinie, czyli już przy, u Warlikowskiego, prawda? Mhm. I właściwie to zostało tak jakby dogłębnie, mam poczucie, że... Ktoś powiedział ze studentów, że oni taki, że to taki podręcznik się ich stał. No bo to jest o zawodzie, prawda? To jest o zawodzie. Jeden rozdział, następne wydanie to jest jeden rozdział nie z żalu, ale z zamyślenia, który jest poświęcony mojemu bratu bliźniakowi, który umarł i młodsza siostra umarła, się, wszyscy wokół mnie, mąż, wszyscy wokół mnie nie żyją. Również to wiesz, bo o tym rozmawialiśmy, że z teatru 13 rzędów nie żyje nikt poza mną, prawda? Więc świadomość, przede wszystkim chodzę na pogrzeby i właściwie o tym bym mogła mówić, bo mam poczucie, że to mogę, że mogę żegnać ludzi i mam poczucie takiego obowiązku, że póki jestem, bo się mnie często pytają o to, to jak, że no tak, prawda, teraz była Zosia Kucówna, przedtem Iza Cywińska, ciągle odchodzą. No a z Teatru 13 Rzędów to już nie tylko oczywiście Góraski, Flaszen czy Grotowski, ale również Góraski, który był architektem, bo tak można powiedzieć, scenografem, architektem. Więc dlatego rozumiecie państwo, że moje... mówienie, jak to wszystko jest. Ja wiem, że ja dzisiaj rozmawiałam w samochodzie z bardzo miłą panią, której mówiłam, że nadzieja tylko jest w was, że wy jesteście różni i że różne rzeczy was mogą interesować, prawda? Bo to jest, że wy możecie zadawać jakieś pytania, których ja nie mogę przewidzieć, prawda? Natomiast ja powiedziałam, bo wy się możecie do tego ustosunkowywać, a ja nie mogę zmienić zdania na temat, nie wiem, Wajdy, czy Zanussiego, czy Jarockiego, czy Lupy, czy Warlikowskiego, czy Axera. Miałam wielkie szczęście, że grałam, pracowałam z bardzo wybitnymi reżyserami, z cudownymi partnerami i w filmie, i w teatrze, i w telewizji. Więc właściwie to jest, chyba odpowiedziałam na pytanie, że liczę na was, że no tak, co was interesuje. A to, że no właśnie, że Warlikowski... No ja od pewnego czasu, prawda, już Rabina gra u niego.
Anioła w Ameryce.
Potem jeszcze jest nagranie filmowe w jednej ze sztuk, prawda?
Tak, tak, w Odysei. W Odysei.
Właśnie, prawda?
W Odysei.
Więc ja się tak pojawiam tam i jakoś mnie się wydaje, że to się zaczęło od, że chyba Krzysztof zobaczył zdjęcie moje, jak grałam, byłam wtedy młoda, jak grałam... Grałam Szczęśliwe Dni, Nieszczęśliwe Dni, Becketta,
Końcówkę, we Wrocławiu. Męską rolę w ogóle.
I byłam wtedy młoda i miałam, prawda, charakteryzację, no, w wtedy sama się charakteryzowałam bardzo długo. Przyklejałam sobie to wszystko wtedy była i nie było takiej techniki jak dzisiaj. I on zobaczył to zdjęcie i wtedy chyba mu ten rabin przyszedł do głowy. Także że myślę i rzeczywiście tutaj ja myślę, że Krzysztof, że to jest, można lubić, nie lubić, może się podobać, nie podobać, ale to jest bardzo osobisty, wydaje mi się, taka jego propozycja. Niezwykły zespół. Jak będzie czas, to albo ktoś z Państwa, bo ja sobie zapisałam wszystkich aktorów, żeby było sprawiedliwie, kto grał, bo rzeczywiście niezwykły to jest zespół. Niezwykły to jest zespół i każda ta
pani
rola,
Maju,
każdej tej roli można by dużo mówić.
Wymieni pani swoje koleżanki i kolegów z zespołu? Żebyśmy...
Mogę?
Tak, jak najbardziej. Bardzo proszę. Myślę, że jak pani to zrobi, to
ja
będzie miało szczególne
bardzo
znaczenie.
Chcę powiedzieć, bo nie będę o każdym mówić, bo to by trzeba bardzo długo. Oczywiście reżyser Krzysztof Warlikowski, ale też scenografia i kostiumy Małgorzata Szcześniak, scenarzysta to Krzysztof Warlikowski i Piotr Gruszczyński, prawda? Muzyka, no Paweł Mykietyn, właśnie się Mykietyn,
Mykietyn. Się
bardzo ludzie często mylą, mówią Mykietyn, a to jest Mykietyn, tak, Mykietyn, wspaniała muzyka. No i już nie czytam, no reżyseria światła uważam, że w tym świat jest, tylko nie wiem, czy ja dobrze czytam, to jest Feliz, Ross, 2S, tak, prawda? Tak, Ross, tak. Ale wszystko i charakteryzacja, i Monika Kaleta, która mnie charakteryzuje. No i teraz po kolei, tak czytam jak w programie, dobrze?
Mogę? Bardzo prosimy.
Mogę? Ja myślę, że państwo rozumieją to, że ja mogę, tak jak chodzić na pogrzeby, to mogę czytać i mówić z kim gram, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Czyli Mariusz Bonaszewski, Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra, Ewa Dałkowska, Bartosz Gelner, tak?
Tak, Gelner. Tak, Gelner.
Mhm. Bartosz Gelner. Małgorzata Chajewska-Krzysztofik, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Maja Komorowska i teraz się czyta, nie wiem czy...
Hiroaki Murakami.
Tak, Murakami.
Tak.
Maja Ostaszewska i Ewelina Pankowska, dobrze czytam,
tak,
prawda?
Tak,
Jacek
tak.
Poniedziałek i Magdalena Popłaska. Ale tam muszę powiedzieć, że wszyscy, taki asystent reżysera Jeremi Pedowicz, wspaniały i spicjent Łukasz Juśków, jest naprawdę, ja już któryś raz z nimi współpracuję i jestem pełna dla nich podziwu.
Pani Maju, ale to, że pani wymieniła tych wszystkich twórców, to poza tym, że nas to nie dziwi, bo to się wpisuje w pani status i w pani obecność, taką bardzo otwartą na innych przez całe zawodowe życie, ale też, że pani jest w tym spektaklu i że to jest Elisabeth Costello, która... A Warlikowski zrobił spektakl o szukaniu postaci, tak. O szukaniu i nieznajdowaniu jedynego właściwego modelu, bo przecież o tym jest ten spektakl. To jest też pani droga, bo właściwie dziesiątki razy, kiedy pani mówiła o pracy z Wajdą przy Pannach z Wilka, o Jarockim, o tych wszystkich gigantach, z którymi pani wiodła polemikę, dialog. To jest też było poszukiwanie postaci. Nigdy ta postać nie była gotowa na podstawie scenariusza, bo na taką współpracę by się pani nie zgodziła. Tylko to zawsze było szukanie.
To jest prawda. Dziękuję za to pytanie. Znaczy, ale myślę, że to jest w jakiś sposób obowiązek nas wszystkich i państwo też szukacie całe życie. Każdy szuka całe życie, prawda? Czasami nam się uda znaleźć, czasami nam się nie uda, ale nawet jak nam się nie uda, to się uda, że się nie uda. To też jest ważne. Mieć świadomość, że się coś nie udało. Mi się wydaje, że tak, że ja, ale wie pan, ja miałam po prostu wielkie szczęście. Aktorów utalentowanych jest bardzo dużo, naprawdę dużo. Ale mieć świadomość, że się gra, pracuje z reżyserami. Ja sobie nie wyobrażam bez Jerzego Jarockiego na przykład wejścia do tak zwanego normalnego teatru. Ja sobie nie wyobrażam. Prawda? Bo po Grotowskim, jak ja zagrałam Każdy kocha Opale, no komedię, prawda? No w ogóle to niewyobrażalne, prawda? Po Grotowskim, po tej pani, która była nie, ani razu nie wstałam, tylko byłam zasłonięta włosami i naokoło mieliśmy widzów i nagle po tym rodzaju teatru, o tym właśnie jest rozdział poświęcony Grotowskiemu w książce Pejzaż. To jest, wie pan... On mnie tyle nauczył. Jeden komplement mogę sobie powiedzieć, że ja nigdy, bo się czasami mówi, że trudny, ja nigdy w środku się nie obraziłam. To znaczy, mówię o takim, że człowiekowi jest przykro na przykład, jak zostanie... Nigdy. Po prostu to muszę powiedzieć, że tak jakbym instynktownie czuła, że on... Ja pamiętam jego pierwszą uwagę, to była właśnie straszna. Ja tak się... nastawiłam, grałam tą starą kobietę, stara kobieta wysiaduje Różewicza i tak z tym kapeluszach, z tymi torbami, tam się skupiłam oczywiście przedtem, no nie stałam na głowie, ale skupiłam się tak i tak weszłam i chciałam zacząć mówić, on mówił, dziękuję, już pani wszystko powiedziała, już pani wszystko zagrała. I to było dokładnie uderzył w to, co, prawda, że ja zrozumiałam, że to trzeba powoli, że nie można od razu, prawda, że i tak dalej. Uwagi Jarockiego, on inteligentny, potrafił być złośliwy i to było, dla mnie było bardzo ważne. Ja go bardzo, bardzo słuchałam i właśnie taką pracę w Pejzażu opisałam dokładnie, na czym to polegało, prawda, sprawa głosu, sprawa i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście tak... No tak szukałam, z lupą szukałam, ale jak inaczej? Trochę inaczej się nie da, jak się ma takich reżyserów. Ja patrzę na was, kochani, wy jesteście w trudnej sytuacji, że musicie mnie pytać.
Nie, nie jesteś w takiej bardzo trudnej sytuacji. To jest
trudna
przyjemność.
Sytuacja, trudna.
Nie, to jest przyjemność, ale mam takie poczucie, że w tej ostatniej scenie jednak, kiedy pani mówi, co jest po drugiej stronie, że patrzy pani na tę drugą stronę, przypomniałem sobie scenę z filmu pod tytułem Dekalog 1.
Tak,
Krzysztof Kieślowski.
Tak, no to też powstało przecież tak, że Krzysztof kręcił coś na dole tam w okolicy i wpadł do mnie na górę, stoi ten stół, te krzesło i usiadł i spytał się mnie, jakbym dziecku wytłumaczyła Boga. No i to, co powiedziałam, weszło do filmu, także właściwie po prostu...
Tak jest.
Tak, przez miłość, przez, prawda, nie. To była, właśnie na tym polega wielkość, wspaniałość różnych reżyserów, że Krzysztof, ja to nazywam, on nigdy nie konwersował. Znaczy, rozmowa i konwersacja. Dla mnie konwersacja to jest taka, no, rozumiecie, że jest różnica duża. On nawet jak dzień dobry mówił i pytał się, co się dzieje, to nie było takie... przelotem. To jakoś nie było przykro, bo często ktoś czeka, mówi dzień dobry, pyta, ale on nie czeka w ogóle na odpowiedź, tylko jest to zdawkowe. On nigdy nie był zdawkowy. Tam się coś podziało, tak?
No wypadł mi tak zwany tranzystorek, ale poza tym to wszystko jest chyba w porządku. Przynajmniej nie mamy żadnego sygnału, żeby nie było. A na ile te słowa, które wypowiada pani w tej ostatniej scenie, te słowa przerażenia sytuacją tego kurczaka, który jedzie na zmielenie, jedzie na śmierć, na ile one łączą się z pani spojrzeniem na świat, z pani osobistym przerażeniem czy refleksją na temat tego, co nas dotyka. Na ile Krucji wypowiada tymi słowami myśli także Maji Komorowskiej i czy w ogóle?
To jest właśnie bardzo trudne. Trudno jest mówić o tej scenie, bo to jest... Mi się właśnie wydaje, że na tym ta scena polega, że już prościej nie można było, że to jest, że to trzeba było po prostu powiedzieć najprościej, jak się da, żeby nic, znaczy miałam poczucie, to jest paradoksalnie, mi się za ścianą przypomniało, to znaczy, żeby być, znaczy nie, no i mieć wyobraźnię na to, co się mówi oczywiście i ja właściwie odkąd odkąd próbuję tą scenę, zawsze bardzo dotykała mnie śmierć zwierząt, ale właściwie mogę powiedzieć, że prawie nie jem mięsa. To coś takiego się stało, że wydaje mi się, że prawie nie wypada. Oczywiście niedawno ktoś mnie zaprosił i właśnie było jakieś... I tak jadłam to i sobie myślę, mój ty Boże, no jak to jest? Czy masz wejść do domu, jak znamy ten tekst, i tak jeść, co ci dadzą? Prawda? Czy masz powiedzieć, ja jestem wegetarianka i tutaj ja będę jeść to i robić kłopot gospodarzom? To jest do dyskusji oczywiście, prawda? Jak się zachowujemy i co czujemy, ale na pewno mogłam sobie wyobrazić to i ten rodzaj, powiedziałabym, bo myślę, że to na tym polega, ten rodzaj determinacji Costello, prawda, ona już nic nie może więcej, prawda, myślę, że na tym polegało dopełnienie, że ona już nie, jak Krzysztof mówił, że już co można potem powiedzieć, no A jest to właściwie opisana historia, no właśnie, prawda? No ale ona nie tylko mówi, ona myślę, że dotyka, jednak dotyka naszego życia. No, dotyka nie tylko tego kurczaka, prawda? Tylko dotyka naszego myślenia, dotyka lęku. Ona mówi przecież o tym, że to jest normalne, że kiedy się starzejemy, to nas ogarnia strach, prawda? Ona to nazywa. Ona mówi o Bogu, że na istnienie Boga, prawda, ona się woli zgodzić, bo tak jak wierzy, że Bóg się zgodzi na jej istnienie. Mówię nie tymi słowami dokładnie, ale myślę, że to jest jej determinacja. Ona już nic więcej nie może zrobić. I myślę, że kiedy mówi, że wysłała to w takiej panice, ale że to już przeszło, że już jej nic nie jest. Myślę, że ona... będąc wrażliwym człowiekiem, po prostu jest, no, myślę, że ludzie wrażliwi to, no, nie mają łatwo w życiu, bo muszą się zwłaszcza w każdej rzeczywistości, ale teraz, kiedy jest wojna jedna, druga, to, że my się tu dzisiaj spotykamy, że my zajmujemy się, prawda, to jest coś niezwykłego w gruncie rzeczy. Ja myślę, nie wiem, ja teraz tak widzę, że każde życie mi się wydaje jest jakieś bohaterskie, że my w ogóle odważamy się, prawda, pokonać dzień, odważamy się rozmawiać o filmach, prawda, o kurczaku, kiedy płonie świat, prawda, kiedy to się dzieje, co się dzieje. I myślę, że mamy bardzo trudno. Tylko z kolei, jak się myśli o historii, no to kiedy było łatwo, prawda, jak się myśli o tym, ja sobie dzisiaj, jak widziałam grupy w granatowych spódnicach. Jednak mimo mody widziałam białe bluzki i muszę powiedzieć, że mnie to tak wzruszyło i nawet zaczepiłam tą grupę, jak im poszło, bo no matura, prawda? No, to jest coś niezwykłego, że człowiek mówi, Boże, no ja bym w życiu matury nie zdała już. I nagle widzę młodych ludzi. To jest taki piękny dzień dzisiaj dla mnie. Pytałam się o tematy, no wszystko to bardzo jest interesujące, więc myślę, że moja odpowiedź na to jest taka, że jeżeli ona jest zdeterminowana i wrażliwa, a są w niej, jak w każdym z nas, prawda, my jesteśmy bardzo różni w środku, prawda? Myślę, że bardzo różni potrafimy być i jesteśmy. I myślę, że od wspaniałości do jakiegoś zła potrafimy być źli. To myślę, że dlatego uważam, że ten spektakl jest osobisty Krzysztofa, że każdy z tych aktorów może to, co mówił, bo to przecież są teksty, które na początku, jak to przeczytałam, jak to grać w teatrze, prawda? A jednak ta wiara mnie porusza, wiara Krzysztofa, wiara w inteligentnego widza, prawda? Że on wierzy, to ktoś tak powiedział, nikt do nas tak nie mówi, że on ma tą wiarę, prawda, że on się nie boi tak zrobić długiego spektaklu. I mówię, można to lubić i lubić, ale on się tego nie boi. To jest jego za każdym razem jakieś takie wyzwanie wielkie i ta scenografia i to światło. I tu naprawdę to ja ten zeszyt dostałam w dniu premiery od Hai i tutaj mi napisała, że w dniu premiery i dlatego sobie dzisiaj zapisałam w tym zeszycie, że to nie jest takie zdawkowe moje, bo można by o każdym mówić, ale naprawdę jest to, Krzysztof ma też wielkie szczęście, że ma taki zespół, mimo że długo go nie ma, że robi te opery na całym świecie.
Mam pytanie a propos tej różnorodności, ponieważ tytułowa bohaterka to jest właściwie bohaterka grana przez chyba co najmniej 5 aktorek w różnym wieku, ale też one pokazują różne momenty z jej życia. No, pani postać jakby trochę puentuje sytuację, ale byłam ciekawa, za którą z tych, że tak powiem, poprzedniczek, tych kreacji odmiennych od pani, ale też dotyczących Costello, pani najbardziej szła? Kogo najbardziej pani chciała, że tak powiem, nie wiem, podbić w swoją puentą? Którą z tych
realizacji? Bardzo ciekawe pytanie i mądre, na które właściwie nie bardzo mam, ale mówię naprawdę, że dotknęła pani bardzo ciekawej rzeczy. Ja nie myślałam o tym. Nie myślałam po prostu o tym. Myślę, że ta różnorodność od Dałkowskiej, prawda, takiej kobiety, która chce się jeszcze podobać do poprzez Majkę, poprzez Jankowską Cieślak, to jest coś tak różnego jednak. I myślę, że dlatego jest to tak, Małgorzatę Chajewską, tak. To jest, ja z każdą w jakimś punkcie mogłam się zetknąć, prawda? Tylko myślę, że w jakimś sensie to jest niesprawiedliwe, to znaczy, że to są wielkie role, wielki tekst, prawda? I nagle ja wychodzę z jakąś jedną sceną i ja to doceniam, ale myślę sobie, że tak jak patrzę na nich, przychodziłam na próby, żeby ich zobaczyć, no bo w trakcie, jeżeli coś jest naprawdę ciężkiego, to czekanie 3,5 godziny z moim usposobieniem, to ja od rana powtarzam tekst. Słuchajcie, to idę do sklepu, powtarzam tekst, tu powtarzam tekst. I potem tyle czasu, więc przyjeżdżam, teraz się uczę, żeby przyjechać, jak się kończy pierwszy akt. Ale to i tak jest czekanie. No i człowiek czeka, i żeby powiedzieć o tym Kurczaku, prawda?
No ale to jest taka scena, no nie chcę powiedzieć, że to jest kluczowa scena, ale to jest scena no jakaś taka, nie wiem, ratująca, uwalniająca, strasznie. Pani to robi w sposób przejmujący. Ja siedziałem akurat w drugim rzędzie, więc naprawdę bardzo blisko. To, co pani tam robi, jak pani to mówi, jak to jest, bo to jest niby bardzo proste, niby tam nie ma żadnego mizdrzenia się ani aktorzenia, ale to po prostu jest no
ja dziękuję,
tak
że pan to mówi,
tekst,
ale wie pan, nie mam właśnie, to jest ciekawe, że ja o Beckecie na przykład, o pracy Becketem mogę dużo mówić, znaczy, ja umiem opisać. Jakby to powiedzieć? Dlatego to jest ciekawe, co pan mówi, co pani spytała. Ja umiem opowiedzieć, jak pracowałam na przykład, prawda? Czym dla mnie jest Beckett. Natomiast tutaj może to właśnie na tym polega, co pan mówi, że ja po tylu godzinach... Znaczy ja mój lęk oczekiwania, bo się za każdym razem boję, a im jestem starsza, tym się boję bardziej, to mój lęk i moja determinacja, że muszę doczekać, przeczekać wszystko, cieszyć się razem z nimi i wejść. Może to daje tej postaci to właśnie ten... Tak myślę, że może to jest ten nerw taki, prawda? Bo co ja właściwie robię? Ja robię... Ja nie wiem, co ja... No mówię. No ja mówię, siedzę, mówię. Owszem, pilnowałam jednego... Bardzo zawsze uważam, że gest jest bardzo ważny, również brak gestu, że tu pozwoliłam sobie, to pan czuł, pozwoliłam sobie nie myśleć o tym.
Nie ma. Nie
tak,
ma,
nie, nie ma. Myślę, zupełnie nie myślę. Nie ma gestu. Tak, i absolutnie nie myśleć. Tak jak w Beckecie wiem, kiedy chcę mieć gest i kiedy nie chcę mieć gestu, to tutaj pomyślałam sobie, że ja muszę na tyle wejść w nią, na tyle być w jej wrażliwości, żeby nie myśleć, czy ja, co ja zrobię z rękami, czy co ja... Czy ja włosy poprawię? Nie wiem, ja tego nie mam. Wie pan, dziękuję panu za to, co pan powiedział, bo ja nie mam, może na tym polega, teraz widzę moja trudność mówienia o tej roli, że ja nie mam właściwie nic do powiedzenia, bo ja... Ja nie mam jak opowiedzieć, co ja robię, bo ja nie wiem, co ja robię rękami. Ja wiem, że ja mam ręce i wiem, że czasami sobie je wiążę, ale jak mam zadać to pytanie, to wiem jeszcze, że tam widać mnie, że jak bardzo nisko mam ręce, to już mi wytłumaczyli, że muszę siebie zobaczyć tutaj. No to ja muszę poprawiam, żeby siebie zobaczyć. I wiem, że nie mogę mieć za nisko rąk, którymi bym chciała, no, bo nie będzie ich widać. Więc to wiedziałam. Ale co robię, to tego postanowiłam właśnie... No dziękuję panu. Tak, postanowiłam nie wiedzieć. Chyba to jest klucz. Może dzięki panu będę wiedziała, co odpowiadać. Że po prostu ja nie wiem, bo ja nie ustalałam. Ja na próbie kiedyś tak było, jak mówię. Nie mogę tego... A Krzysztof myślał, że ja prywatnie mówię. I mówię, mówisz prywatnie. Ja mówię, nie, ja mówię w tekst mówię. Że nie mogę wydrzeć tego obrazu z pamięci, prawda? Ja nie układam tego, jak to powiem. Ja nie mam melodii, bo czasami tak jest, że rytm. Tylko tak jak, ile się boję tego dnia, ile mam niepewności tego dnia, ile... gdzieś tam się dzień nakłada. Zresztą na każdą rolę się nakłada dzień, ale na to myślę, że szczególnie.
Czy...
Odpowiedziałam na pytanie. Dziękuję panu.
Było wstrząsające, co pani powiedziała, prawdę powiedzieć.
Dziękuję. Nie, bo ja rozumiem, że to mogę powiedzieć, jak mnie teraz pytają. Wczoraj odmówiłam wywiadu dużego, bo właśnie pomyślałam sobie, co ja powiem, że siedzę i mówię. No co ja powiem? O czym ja będę mówić?
Nie, no bo prawda jest taka, że odmówienia są krytycy, tudzież krytyczki, tudzież widzowie. I ja nie mam pytania, tylko krótką anegdotkę. 2 albo 3 tygodnie temu dzwoni do mnie późno nastoletnia córka, co nie jest znowuż takim codziennym zdarzeniem, bo nastoletnie córki mają inne rzeczy do roboty niż dzwonienie do ojców. A tu dzwoni, jestem akurat w pociągu i mówi, właśnie wyszłam z Elizabeth Costello, Warlik jest wspaniały i w tym momencie straciłem zasięg, który odzyskałem jakieś 25 minut później i Hanka w dalszym ciągu mówiła. To znaczy powiedziała, że na takim spektaklu jakże ja jeszcze nie była. Więc jest tu na pewno do opowiadania.
Tak, to znaczy ma pan rację, że to ja też wolę, żeby opowiadali dziennikarze i krytycy. Nie aktor, tylko wie pan, mnie się wydaje, że mówienie o pracy, czy o tak jak ja napisaliśmy z tą Ostrelotą książkę, czy Sobolewskim, to jest o tyle ważne, że to zostaje po nas. Bo wszystko jest ulotne. Że jednak zostaje, jak człowiek pracował. Znaczy, co się stało? Jak to się działo? Jaka była droga, prawda? Ja uczyłam tyle lat i tyle zrobiłam dyplomów. Właśnie pan jest, bo pan był na Pannach z Wilka, przecież tak na dyplomie. I ja myślę, że to, jak pracujemy, to zostało. Więc jak mnie nie będzie... ten czas jest coraz krótszy, to młodzi ludzie, znaczy, jeżeli ich będzie interesowało, w każdym razie będą wiedzieli. Ja pracę naprawdę opisałam. To znaczy, myślę, że uczciwie ją opisałam, że nie ma tam anegdot czy jakichś takich, tylko jest opisana rzetelnie chyba.
Młodzi ludzie czują pani opiekę. Ja rozmawiam z różnymi pani wychowankami, byłymi studentkami, studentami. Dziś rozmawialiśmy tu o Agacie Kuleszy, jej roli w Matce Witkacego. Agata Kulesza wciąż czuje, że profesor Komorowska jest. I to jest strasznie ważne. Rozmawiałem z Kasią Łochowską, która mówi, że pani jest niezwykła, bo pani nazywają swoim dzieckiem wciąż. I jest to coś niezwykłego, że ta więź, a przecież Agata studiowała jeszcze przede mną, a Kasia studiowała też właściwie równolegle, czy chwilę przede mną, to minęło...
Julka Kijowska, tak.
Julia Kijowska, Paweł Paprowski powiedziane było przy
Kasia
okazji...
Kasia Herman.
Czy tak. Opowieści Hollywoodu wspaniałe, Katarzyna Herman.
Opowieści Hollywoodu,
tak. Paweł Paprocki, Wojtek Żołądkowicz. Wspaniali aktorzy, którzy czują pani opiekę. To jest niezwykłe, nawet jeżeli pani jest daleko, chociaż jest pani często bardzo ich blisko.
Tak, tak. Ja muszę powiedzieć, że ja już bym dzisiaj nie mogła uczyć. Myślę, że ja bardzo już czułam, że trzeba odejść. Zawsze moja mama mówiła, że najważniejsze wiedzieć, kiedy odejść. Ja wiedziałam, że to jest ten moment, bo nie wiedziałabym trochę, czego teraz uczyć do seriali, do czego uczyć. Znaczy, bardzo jest trudno teraz uczyć, bo trochę człowiek, ja bym nie wiedziała nie tyle rzeczy, ja ani tego języka, który w tej chwili jest, nie jest mi on bliski. Tyle lat robiłam różne dyplomy, nigdy nikt nie przeklinał. Jestem przywiązana do, nazwijmy to, do dawnego języka. Przywiązana jestem do mówienia wyraźnie. Teraz często również w filmie jest sprawa dźwięku, prawda? Nie zawsze się rozumie aktorów. Mówią często, to mi moi studenci opowiadają, mów tak normalnie jak w życiu. No to, prawda? I potem tak się mówi, że Grotowski zawsze mówił, ja bardzo w to, dużo mi to dało i tego uczyłam studentów, że trzeba przebić salę sobą, prawda? Przebić. Zawsze mówił, postaw swojego przyjaciela za ostatnią ścianą, prawda? I mów. To jest bardzo psychicznie trudna sprawa, mówienie głośno. No a teraz są to już w ogóle jest co innego, bo są te mikroporty i tak dalej, więc to już jest w ogóle inny czas. Ale myślę, że moi studenci, jestem z nich bardzo dumna i obserwuję, co robią i teraz i Suchora, tacy różni są bardzo, niektórzy starają się być dyrektorami, nie wiem jak to się skończy, ale w każdym razie jest to niezwykłe, że mnie nie będzie. Ja wiem na przykład, że Julka Kijowska, która była asystentką moją przy Pannach z Wilka, które robiłam w szkole, Wajda jeszcze zdążył to zobaczyć, to ja wiem, że ja mogę już nie być, że ona już wie. Oni już wiedzą. Ja już wszystko powiedziałam. Także one już, ja już nic nowego im nie mogę powiedzieć. Mogę tylko się nimi cieszyć, oglądać ich i być z nich dumna. Natomiast już to już oni mi teraz dają. Oni.
Zawsze, kiedy rozmawiamy, pojawia się to zdanie, które mi towarzyszy i które wziąłem od pani, które pani mi podarowała. Podarowała pani czytelnikom książki Pejzaż, rozmowy z Mają Kamarowską, którą tę książkę stworzyła z panią profesor Barbara Osterloff. To zdanie, które jest dla pani szczególnie ważne. Dopełniać ten brak, czyż nie po to
tak,
tworzymy.
Tak, ja wiemy. Nie pamiętam dokładnie tego zdania, ale dziękuję, że o to pytasz. Rzeczywiście, gdybym miała powiedzieć, jakie zdanie jest dla mnie najważniejsze, to Basia spytała pani Osterlo, spytała mnie profesor Osterlo, spytała mnie, że tęsknota czy tęskniś, nie pamiętam, że się powtarza. I ja powiedziałam, że tak i na ten temat było, że im dłużej człowiek żyje, tym jakby bardziej jest, no tęskno za tym, co przeszło, za tymi ludźmi, których nie ma i że coraz większy brak czujemy i że tego braku nie należy się pozbywać, ale należy go dopełniać ten brak. Czy nie dlatego tworzymy? Takie mam poczucie, że to jest dla mnie sednem sprawy. No i zdanie Grotowskiego, pamięć ciała. Ja bardzo wierzę, że w naszym ciele się wszystko gdzieś odnotowuje i że w gruncie rzeczy to nasze powołanie, czy zawód, różno to można nazwać, to jest umiejętność współpracowania z wyobraźnią swoją i jakby z wyciągnięciem tego z siebie, co nasze oczy zobaczyły. Myślę, że właśnie wyobraźnia i pamięć ciała i wyobraźnia to są i ten brak. No bo bardzo nam brak, ale przecież gdybyśmy tego braku nie mieli, gdybyśmy nie mieli tego bólu, że tracimy, to nie mielibyśmy radości, że coś odnajdujemy. To jest tak związane ze sobą, że ja teraz jak na tych wszystkich pogrzebach moich kolegów, byłam, to miałam takie właśnie poczucie, że ja dokładnie rozumiem, dlaczego ja jestem, no bo ja jeszcze muszę ich pożegnać, bo kto ma ich żegnać?
Ale też to przypomniało mi się, słuchając panią przed momentem, przypomniało mi się, o czym pani mówiła na spotkaniu po projekcji Za ścianą w zeszłym roku w Krakowie.
Tak.
Że i to jest bliskie Costello, że pani już nie ma czasu na zakładanie kapeluszy, przebieranie sukni. Więc jeżeli grać, to w takich rzeczach jak u Warlikowskiego, ale prawdziwym posłaniem jest to, że pani do nas przyszła dzisiaj, że pani nam o tym opowiada, że pani jeździ, bo no jesteśmy w Warszawie, ale że pani jeździ do Pińczowa, do Ciechanowa.
Jeżdżę. Jak tylko mam czas, to jeżdżę.
Żeby czytać wiersze, żeby mówić o pamięci, mówić o tym braku usłyszanym przed momentem, tak, który trzeba wypełniać treścią, że to jest takie określenie strażnik pamięci. A ponieważ pani jest strażniczką pamięci tych, którzy naprawdę znaczyli, a w większości ich już nie ma, to myślę, że tak, to jest niezmiernie ważne i rzeczywiście ważniejsze niż to przymierzanie kapeluszy i te dwa dni zdjęciowe w roli szalonej ciotki w jakimś filmie komercyjnym.
No, no tak, czasu coraz mniej, ale no tak, ale właśnie ja kiedyś pamiętam, byłam w Krakowie, jak był papież Franciszek i pamiętam, jak on powiedział takie zdanie, tak to zapamiętałam, że trzeba żegnać ludzi. Trzeba żegnać ludzi. I jest coś takiego, że dawniej to nie było, nie miałam tego tak mocno w sobie. Teraz mi się wydaje, nieomal, oczywiście chodzę na te pogrzeby, gdzie ludzi znałam, ale jest coś takiego, że czasami nic więcej nie można już zrobić, prawda? W gruncie rzeczy dla rodziny, no bo coś to się robi dla rodziny, ale też dla siebie, że człowiek jest potrzebny, prawda? Bo jeżeli my tak, to chyba jest taka też trudna granica, co się robi, prawda, dla siebie, bo mówimy, że dla kogoś robimy, ale my robimy dla kogoś, ale jednak cieszymy się, że możemy to zrobić, prawda, że to w nas jest, że chcemy to zrobić. Więc wydaje mi się, że tak, tak, kontakt z ludźmi jest niezwykły. Ja muszę powiedzieć, tyle lat minęło, ja dwa razy w roku. Dopiero teraz, niedawno, już przesadzam, ale może dwa miesiące temu pochowałam życzenia bożonarodzeniowe, bo były potem wielkanocne i potem chowam wielkanocne i dwa razy do roku odpisuję ludziom. I już dziś mało kto pisze. Ja piszę po prostu. Piszę kartki. Piszą ludzie, już tyle lat piszą, czy mam telefony, ale listy, te znaczki przyklejają, wypisują. Już nie tylko zdjęcia, czasami tylko mi życzą dużo dobrego, ale to jest niezwykłe. Nic więcej chyba nie można zrobić niż... To znaczy od pewnego czasu myślę, że tym chyba się dzieliłam w książce, że dla mnie te spotkania z ludźmi, ale też i z wami dzisiaj, one są właściwie... stały się ważniejsze niż sam spektakl. To znaczy coś takiego się stało, że znaczy z Beckettem jest inaczej, ale bo jak ja mam te spotkania, gdzie mówię wiersze, nie recytuję, a mówię, to i mam i to różne, prawda, właśnie od przez Norwida, przez klasykę, przez współczesne i opowiadam im jakby o tym, co moje oczy zobaczyły, czy co widziały, kogo spotkałam, to właściwie ja... To jaką rolę ja bym miała zagrać? No, na przykład jaką rolę bym miała zagrać, żeby powiedzieć to, co dzisiaj mówię tutaj? Czy to, co się dzieje między nami? No to jest bardzo trudno. Kogo ja bym miała zagrać? No, włożyłabym jakiś kapelusz. No, znaczy, co, prawda? To, na tym chyba polega, że ja doceniłam bardzo spotkania z ludźmi. I kiedy rzeczywiście wczoraj odwołałam różne wywiady, bo to właśnie chcą, żeby mówić o pracy z Walikowskim, to pomyślałam sobie, i ty to wiesz, że mimo, że wszystko wskazywało na to, że nie mogę, że jeszcze jestem na antybiotykach i tak dalej, ale miałam takie poczucie, że skoro jesteście wy, to znaczy wy przychodzicie, dla mnie też musicie się ubrać, przyjść, no to ja też muszę, włożyłam tą marynarkę, zastanawiałam się, co ja mam włożyć, że, to, tak. Więc myślę sobie, wydaje, że to jest takie święto, święto jednak i ja to bardzo, bardzo doceniam, że ludzie chcą, bo nic więcej nie można już dać. Już nic więcej nie da się dać. To znaczy można... To tym dla mnie jest Beckett teraz w sierpniu, nie we wrześniu. W maju. Ja już jestem we wrześniu, w maju. Bo ja wiem, że mam jechać z Malikowskim, mam jechać na ten objazd świata i jestem dosyć porażona tym. Natomiast... Nie wiem.
Pani Maju, nie wiem. Właśnie po objeździe...
Myślę, że właśnie Becketa mam jednego ja mam w maju czy w czerwcu?
A w końcu maju, panie, maja, albo w czerwcu po jednym przedstawieniu pani gra.
W maju, tak. Mhm. I tylko jeden, bo Ferenczy nie może. Ale właśnie muszę powiedzieć, że do Becketa ja wracam za każdym razem, bo za każdym razem to jest... Wpisuje się co innego po prostu. Tekstu się nie zmienia, ale to, co pod tekstem, nad tekstem, w środku się bardzo zmienia. I kiedy się mówi o braku, to się mówi o różnym braku, prawda?
Ale mówi się o tym, że się podnosi, pochyla i podnosi głowę i to, co pani nam dzisiaj...
Opuszczać
i podnosić głowę. Cytat ze Szczęśliwych Dni Samuela.
No i brak słów, prawda? Nawet kiedy słów brakuje, kiedy, czasami.
Tak. I to jest niezwykłe, że pani tym swoim Becketem razem z Adamem Ferencem teraz, który grał to z panią na początku, potem byli inni partnerzy, Krzysztof Kołbasiuk, prawda? I że pani to wciąż gra od 29 lat na małej scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie.
Tak,
to niezwykłe. Ale niezwykłe jest także to, czym się pani z nami dzieli, co nam pani daje. Pani Maju, ja mogę tylko powiedzieć, zanim się wzruszę już do końca, że bardzo, bardzo pani za tę rozmowę, za to, co nam pani dzisiaj dała w tej rozmowie, za tę rolę też, ale mamy poczucie, że rzeczywiście spotkanie... Cud spotkania, jakaś treść spotkania, to dopełnienie braku, z którym się wszyscy mierzymy. No mnie pani obecność i to, co pani robi w teatrze i to, co pani napisała w swojej książce, także w książce 31 dni maja, wcześniejszej przecież, która też jest, po prostu pomaga żyć i za to, że nam pani wszystkim chyba, myślę, możemy to powiedzieć, pomaga żyć. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję. To czy rozumiem, że puentujesz, tak?
Powoli puentuję.
Nie, bo ja właśnie strasznie chciałam, żeby coś powiedzieć, żeby pani coś odpowiedzieć, bo tu wszyscy, a ja nie wiem, co mogę powiedzieć, żeby panią ucieszyć.
Ale właśnie chodzi o to, że przeżyłam coś niezwykłego słuchając pani. Miałam takie cały czas myśli dotyczące tego, jak prawda życia łączy się z prawdą sztuki, że właściwie to nie są przeciwstawne pojęcia. Wyszłam z nowego, głównie z myślą o starości, ale pani deklaracja o tym, że niczego nie wie, tak stojąca sprzecznie w tym pokazywaniu starości jako korony mądrości, w której wszystkie odpowiedzi powinny płynąć, a pani mówi, że nie wie. No, tak. Wszystkie te myśli zostaną ze mną. Także przepraszam, dziękuję. Pani Maju, ja nie mam pytania, które miałyby docierać bardzo, do jakiegoś szczegółu.
Dziękuję za waszą obecność bardzo każdemu z osobna. No, my się tu, niektórzy znamy bardzo dobrze, bo właściwie pan jeździł chyba na wszystkie spektakle, widział wszystkie dyplomy, prawda?
No,
maniak.
Od pewnego momentu. Maniak dyplomowy.
Nie, tak. No, Becketa pan widział parę razy przecież.
Pani Maju.
Ja bardzo, bardzo dziękuję, że chcieliście się ze mną spotkać.
Plus dodatkowo chciałam powiedzieć, że jeszcze tak gombrowiczowsko się stało, że Jacek, którego znamy jako dorosłego mężczyznę, zamienił się w tego chłopca z tej ulicy Polnej. To też jest niezwykłe po prostu obserwowanie tego.
Tak, wszystko jest. Tak, a poza tym jest coś takiego, że ja jakieś, ja nie wiem, tego się człowiek nigdy nie pozbędzie, jakiegoś w środku ucznia, czy nie wiem czego, że ja przedtem sobie myślę, że co ja mogłabym powiedzieć? I potem się okazuje, że rzeczywiście no, spotkanie się odbywa, a ja jak jechałam, to sobie myślę, przecież ja nic nie mogę, ja nie mam nic do powiedzenia właściwie już. Ja już wszystko powiedziałam. I dzisiaj ten zeszyt sobie tutaj pisałam sobie, bo rzeczywiście muszę powiedzieć, że ten zespół, to chcę zakończyć, ten zespół Teatru Walikowskiego, ale przecież też jest bardzo ważne, bo ja Gruszczyńskiego czytałam, prawda?
Tak.
To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ta moja taka spotkanie z nimi jest niezwykłe, bo co ja bym mogła, no bo co ja bym mogła już na głowie stałam. Ja już właściwie w jakiś sensie przeszłam. No naprawdę miałam wielkie szczęście, bo przeszłam przez Grotowskiego, potem był Jarocki, potem był przecież Skuszanka, Krasowski, prawda? Korzeniewski,
Erwin Axel, Krystian Lupa.
Maciek Englert, no Lupa oczywiście, Walikowski. Więc właściwie, no a filmowe i Konwicki, i Kieślowski, i Zanussi, i Żebrowski, i Wajda, prawda? I właściwie to się tyle stało, że mogę być... Ja nigdy nie startowałam do żadnych jakichś próbnych... Inne życie było wtedy. Teraz to te castingi, coś nagrywa, prawda? To wszystko to jakoś tak. Także że bardzo chciałam wam podziękować, że chcieliście się ze mną spotkać i dziękuję bardzo wszystkim moim... reżyserom żyjącym i nieżyjącym. Ja nagrałam dla Teatru Laboratorium taką litanię rzeczywiście tych nazwisk wszystkich moich kolegów i chyba po to jeszcze żyję, żeby dać świadectwo, żeby powiedzieć po prostu jeszcze, prawda, jeszcze chwila. Bardzo, bardzo dziękuję za zainteresowanie. Popatrzę, rozmawialiśmy o teatrze, a nie o filmie, prawda?
Pani Maju, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Maja Komorowska.
Do zobaczenia. Dobrze, dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, właściwie dobrze, że to tak się kończy. Co tutaj powiedzieć? To było 49. wydanie Nowego Tygodnika Kulturalnego. Kłaniamy się Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Nowy Tygodnik Kulturalny.